Podróże małe i duże.
I tak jak tydzień temu byliśmy w czasie naszych podróży małych i dużych w Muzeum Badań Polarnych w Puławach i troszkę tego śniegu chyba dzięki takim historiom i opowieściom udało nam się przywieźć także i do Lublina i do naszego całego regionu, tak dziś również właśnie w takiej zimowej atmosferze będziemy odbywać naprawdę jedną z tych dużych, większych i największych podróży.
Dzisiaj wybierzemy się w najdalsze zakamarki Indii, Nepalu. Poznamy smaki, tradycje, niezwykłe obiekty sakralne, ale też niezwykłą przyrodę.
I tak oto, pomimo otwartości świata, nadal to słowo i to hasło Annapurna brzmi egzotycznie i ekscytująco dla współczesnego podróżnika. I dziś właśnie zabierzemy Państwa na taki radiowy spacer ścieżką Annapurny. Ale zanim to wszystko, oczywiście na początek jeszcze dobry zimowy dzień dobry. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Świat tak naprawdę nam wyzerował delikatnie ten śnieg, bo troszkę jakby mniej miejsca zrobiło się na przykład w całym naszym Lublinie i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o nieodśnieżone chodniki czy ulice, nie, nie, ale drodzy Państwo, rzeczywiście ogrom tego białego puchu skłania chyba do tego, żeby przysiąść gdzieś z kubkiem gorącej herbaty. Warto dodać do niej imbir, a dlaczego, chociażby o tym będzie opowiadać nasza przyrodniczka i podróżniczka właśnie na dziś, to dobra recepta na zdrowie właśnie wtedy, kiedy jest zimno i śnieg, drodzy Państwo, czyli herbata i imbir, zasiąść i wsłuchać się w te wszystkie historie i opowieści gdzieś hen z dalekiego świata. Między indyjską kulturą a nepalską przygodą, właśnie taką oto ścieżką Annapurny, będziemy dzisiaj wędrować.
Dzisiaj wybierzemy się w najdalsze zakamarki Indii, Nepalu. Poznamy smaki, tradycje, niezwykłe obiekty sakralne, ale też niezwykłą przyrodę, a główną bohaterką, przewodniczką po dzisiejszej egzotycznej podróży jest Anna Grzegorczyk. Ania Grzegorczyk jest dyrektorką Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ale także jest absolwentką naszej Alma Mater. Ukończyła kierunek filozofia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ponadto jest także absolwentką studiów menedżerskich MBA na Politechnice Lubelskiej. Kończyła również szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie przez rok nie tylko się uczyła, ale także pracowała. Ania Grzegorczyk poza ścieżkami akademickimi, które przemierza z ogromną charyzmą i niezwykłą umiejętnością, schodzi z tych utartych szlaków i przez własne doświadczenie, własnymi zmysłami poznaje świat. Jest czterokrotną maratonką. Cztery razy przebiegła maraton w Warszawie, w Oslo, w Lizbonie i w Rzymie. Także aktywny tryb życia to jest jej drugie imię, można powiedzieć. Poza bieganiem lubi też spacerować. Miałyśmy przyjemność trekkingować wspólnie po polskich górach. Jest kolekcjonerką szczytów w koronie gór polskich. Już kilka tych szczytów zdobyła, ale to byłoby mało, ponieważ Ania zwiedziła 49 państw, w tym wiele egzotycznych. Miała przyjemność wspinać się na Tęczową Górę w Peru. I to całkiem niedawno, bo rok temu. A dzisiaj zabierze nas ścieżkami Annapurny między indyjską kulturą a nepalską przyrodą. Tak się nazywa to spotkanie i nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Annapurna znaczy, Anna w sanskrycie znaczy żywicielka. Czy może żywność, pożywienie, a Purna to pełna. Czyli Annapurna to jest pełna żywność. Nasza żywicielka dzisiejsza, zmysłów, na pewno słuchu i wzroku, bo może zapachów, w związku z tym, że w chatce Żaka nie możemy palić kadzideł Indii, nie poczujemy, ale będziemy mogli sobie je wyobrazić razem z Anią, oglądając niezwykłe zdjęcia, zwiedzając zakamarki małych indyjskich targów, wielkich ulic, ale także szczytów, może zmierzając na szczyt pięknych górskich widoków Nepalu. I może nie przedłużając, oddam Ani głos, ale na koniec mojego wystąpienia chciałam się posłużyć takim cytatem, bo uwielbiam cytaty, że podróż nie polega na pozostawieniu domu, ale polega na pozostawieniu swoich zwyczajów. Ja to sobie tak tłumaczę, że to jest taka otwartość i uważność na inność, na innych ludzi, inne zwyczaje, inną kulturę, inną religię. W Ani tej uważności, otwartości jest mnóstwo. Zapraszam Państwa w tą niezwykłą podróż. Aniu, oddaję Ci głos.
Zanim jeszcze nasza bohaterka, czyli Anna Grzegorczyk, która opowie o fascynującej wyprawie do krainy pełnej tajemnic Indii i Nepalu, to jeszcze podziękowania dla UMCS Chatka Żaka, bo to właśnie tam odbyło się to niezwykłe podróżnicze spotkanie.
Rzeczywiście zaprosiłam dzisiaj Państwa tutaj do podzielenia się swoimi wrażeniami, emocjami, kolorami, zapachami również zapewne, bo te zdjęcia myślę, że będą oddawać całą gamę przeróżnych bodźców, które będą dotykać myślę wszystkich zmysłów. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie dosyć wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz zdarza mi się przemawiać z tej sceny w takich okolicznościach bardziej hobbystycznych, bardziej dotykających mojej prywatności, nie w ramach pracy zawodowej, tylko gdzieś obok. Natomiast bardzo dziękuję za możliwość dzisiaj spotkania się tutaj z Wami. I przygotowałam taką prezentację ze zdjęciami. Ja będę sobie chodzić, bo będzie mi się ciężko siedzieć i opowiadać, bo dużo się pewnie będzie działo również w moich emocjach, przypominając sobie tą wyprawę. Plan wyprawy, 3-tygodniowy plan wyprawy to Nepal i Indie, gdzie tydzień spędziliśmy w Indiach, 2 tygodnie w Nepalu i była to podróż około 2000 kilometrów, którą przejechaliśmy na rowerach, samochodami, busami, autobusami, pociągami i samolotem. Więc bardzo różnorodny wyjazd, bardzo ciekawy. Przez tak długi czas, 3 tygodnie, rzeczywiście mieliśmy możliwość poznać takie normalne życie. Ja się troszkę czułam jak na filmie przyrodniczym i mam nadzieję, że ta moja relacja z podróży będzie trochę tak wyglądać, jak film przyrodniczy, jak film o tym, jak to jest pojechać do prawdziwych ludzi, nie nocować w wysokobudżetowych hotelach, spotykać się z rodzinami i indyjskimi, i nepalskimi, jeść to, co jedzą obywatele czy mieszkańcy miast i wiosek, bo w większości byliśmy w jednak małych miastach. Natomiast powiem tak, ja się przygotowałam dosyć długo do tego wyjazdu. To tego typu wyprawy to nie są wyjazdy, gdzie możemy polegać tylko i wyłącznie na sile innych. Musimy polegać też na własnych mięśniach. W związku z tym rzeczywiście te przygotowania trwały dosyć długo. Ja zaplanowałam ten wyjazd na początku roku, w lutym, do października. Troszkę pracy to mnie kosztowało. Dzięki tu jeszcze paru osobom, które są na sali, które mnie wspierały w tych treningach, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Tak jak mówiłam, tych środków transportu było mnóstwo. To był wyjazd z plecakiem, czyli cały dobytek mieliśmy na plecach. Byliśmy 10-osobową grupą i w przeróżny sposób, w bardzo różną pogodę przeprawialiśmy się przez też bardzo różnorakie krajobrazy. Takiej pogody jak dzisiaj nie było. Ja w ogóle mocno jestem wdzięczna, że Państwo wszyscy wyszli spod kocyka i w ten mokry, mało przyjemny wieczór zjawili się tutaj, żeby ze mną przenieść się w bardziej ciepłe, przyjemne rewiry, aczkolwiek z tym ciepłem to tak nie do końca, ponieważ amplituda temperatur była między +37 a -6. W związku z tym rzeczywiście było to trudne, nawet w kontekście pakowania się w plecach, gdzie musieliśmy zmieścić i ekwipunek na ten czas gorący i na ten zimny, na ten trochę deszczowy, mroźny, śnieżny i tak dalej.
i to całkiem tak jak dziś u nas, drodzy Państwo, ale takie są zalety radia, w tym także Polskiego Radia Lublin, że mogą Państwo pozostać pod tym kocykiem i przenieść się wraz z nami tutaj dzięki falom radiowym i dzięki opowieściom pani Anny Grzegorczyk, jak to tak naprawdę było. Było duże zaskoczenie. Było duże zaskoczenie w czasie tej wyprawy, przede wszystkim zaskoczenie różnicą kulturową w Indiach.
Pierwszy lot, cała podróż rozpoczęła się w Delhi, dokładnie w New Delhi. Wylądowaliśmy wieczorem i wyszliśmy z samolotu, zawieziono nas do hotelu i no i pierwszy szok. Pierwsze wrażenia w ogóle, gdzie my jesteśmy. Zapach miasta zupełnie inny niż europejski. Tutaj nie widać dobrze, ale tu śpi pan na jakichś takich wózku. Jak zobaczyliśmy, rozejrzeliśmy się dookoła, gdzie my jesteśmy, o Matko Boska, co my tu robimy, jak w ogóle, jak żyć, jak funkcjonować. Jest brudno, głośno, środek nocy, bałagan nieprawdopodobny. I nie wiedzieliśmy zupełnie, co nas czeka. Na Indie się nie da przygotować. Ja troszkę czytałam przed wyjazdem, słuchałam relacji, tak jak wy dzisiaj słuchacie mnie, ale pojechać do Indii i zobaczyć, i dotknąć, powąchać, jak poczuć ten klimat, to jest coś zupełnie innego. Więc mimo, że postaram się was prowadzić w ten klimat, jak to wyglądało, to zdecydowanie Indie mają swoją ogromną specyfikę. Mnóstwo kolorów, natomiast no, porażająca jest różnica kulturowa, różnica w wyglądzie miast, w wyglądzie ludzi, w sposobie zachowania. Coś absolutnie niewyobrażalnego. Liczba osób, która jest na ulicy, jakby przeludnienie, które panuje, jest absolutnie dla nas nie do wyobrażenia. Natomiast ta różnorodność kolorów zwierząt, które się pojawiają, uśmiechnięci ludzie mimo wszystko, mimo że ta bieda i ten bałagan powodują, że nam się wydaje, Europejczykom, że jest to dziwne i nieprzyjemne, dla osób mieszkających w Delhi nie wydaje się być absolutnie czymś dziwnym. Natomiast są tu na zdjęciu święte krowy, tak zwane święte krowy, ale nie do końca święte, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o bydło, to chodzi po ulicach i rzeczywiście no, trochę jak u nas psy. Tak jakby zupełnie bezkonfliktowo z całą resztą. Nie kopią, nie gryzą, natomiast poruszają się wszędzie i w każdy dowolny sposób. Mnie zawsze za każdym razem zdumiewają te kable i jakby pamiętając, pierwszy raz spotkałam się z tym na Bałkanach, gdzie rzeczywiście tych kabli jest całe mnóstwo, to w porównaniu z tym, co jest w Indiach, to nie ma porównania w zasadzie, więc jest to zdumiewające. Myślę, że to jest jakiś koszmar elektryka i jak to się dzieje, że to wszystko jeszcze działa, to jest naprawdę niesamowite. No i jeżeli chodzi o środki transportu, no, ten ogromny tłok, który panuje na ulicach, powoduje, że jest mniej aut, a więcej rowerów, riksz, tuk-tuków, takich pojazdów gdzieś pomiędzy jednym a drugim, samoróbek. No, absolutnie jest to zdumiewające, natomiast wszyscy sobie jakoś z tym radzą. I przy okazji street food, który w tym wszystkim się komponuje, pachnie, ten cały taki no, puzzle, taka układanka zapachów, smaków, kolorów, no, jest absolutnie zdumiewająca i te pierwsze dni dla nas były no, totalnym szokiem kulturowym. Po jakimś czasie rzeczywiście troszeczkę człowiek przywyka, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast oprócz Delhi i takiego powiedzmy miejskiego życia, oczywiście przepiękna architektura, która w Indiach przede wszystkim to jest Jaipur i to jest Taj Mahal, o którym zaraz opowiem. Natomiast no, Jaipur jest niesamowitym miejscem, tak zwane różowe miasto z różowego piaskowca, które jest totalnie inne, jak wyjdzie się z tej indyjskiej ulicy. Wchodząc na indyjską ulicę, z hałas, mnóstwo ludzi, te zapachy mniej lub bardziej przyjemne. Nagle enklawa, która jest zupełnie inna, przepiękna architektura, przepiękne zdobienia, jakby dbałość też o szczegóły w tej sztuce indyjskiej jest zupełnie niesamowita. Ja takie mam trochę skojarzenia z Kambodżą, jeśli chodzi o te budowle wyżej, o te świątynie, więc jest to dosyć podobne, jeśli chodzi o taki styl właśnie azjatycki, hindusko-buddyjski, bo gdzieś na pograniczu to się dzieje. Natomiast rzeczywiście te miejsca takie bardziej turystyczne, takie, które te perełki architektury indyjskiej wyglądają no, niesamowicie. Panowie, widać, nowe technologie są wszędzie. Jeżeli mówimy o telefonach komórkowych, to na całym świecie każdy ma prawie telefon komórkowy, więc panowie tutaj zupełnie z nudów sobie klikali. Natomiast to, co mnie najbardziej zdumiało, jeżeli chodzi o tych panów akurat, może to mało przyjemna rzecz, ale taka trochę ciekawostka. Panowie ściągali buty, jak wchodzili do pomieszczeń niektórych i skarpetki były w kilku częściach, powiedzmy tak, tak. Czyli jakby ten brak takiej, my w Europie staramy się te detale pilnować, tych detali, tego takiego porządku. Natomiast kompletnie inna kultura, kompletnie inne priorytety, jakby zupełnie nikt nie zwraca na to uwagi. No, dla nas jest to absolutnie szokujące, natomiast tam wydaje się być zupełnie normalne i wcale nie jest narażone na jakieś negatywne komentarze czy jakieś zdziwienie. Więc jakby to zderzenie tej pięknej architektury, tych inkrustacji, które tutaj są, tych detali z takim, powiedziałabym, no może nie niechlujstwem, ale czymś takim, co tworzy pewien taki bałagan życiowy, jest niesamowity. Ten kontrast jest absolutnie ogromny. Natomiast ja odniosłam wrażenie, że te stare budowle w całych Indiach mają z bogatą historią, z dużą uwagą robione, z takim artyzmem przez rzemieślników, są zupełnym przeciwieństwem tego, co dzisiaj się w Indiach buduje, co się dzieje teraz, jak wyglądają domy, jak wszystko jest zniszczone i jak nie ma tej uwagi na estetykę, która rzeczywiście lata wcześniej czy setki lat wcześniej się zadziała. Ponieważ edukacja, jednak cały czas gdzieś ta uczelnia jest z tyłu głowy, to jest zdjęcie dzieci, które są w mundurkach. Generalnie dzieci chodzą do szkoły, natomiast na wsiach, patrząc jak jest daleko, nie ma autobusów szkolnych, wymaga to bardzo dużego wysiłku, więc jeżeli chodzi o poziom edukacji, to nie wygląda to dobrze, natomiast do Jaipuru przyjeżdżają wycieczki szkolne i naprawdę fajnie, to jest szkoła taka bardziej elitarna, te dzieciaki zostały zabrane do zwiedzania całego kompleksu i rzeczywiście wyglądają no, tak bardzo, bym powiedziała, trochę europejsko w porównaniu do innych dzieci, które widzieliśmy dookoła. No i panie w sari, w takich tradycyjnych strojach indyjskich. I te stroje indyjskie są takie tradycyjne, są strojami codziennymi. To nie są stroje dla turystów. To nie jest tak, jak górale zakładają swoje kubraczki i jakby całe stroje po to, żeby zakomunikować turystom albo pokazać pewien folklor. Natomiast tutaj rzeczywiście tak jest, że ci ludzie chodzą w tych ubraniach na co dzień. Są dzieci? Dobrze. Sztuka indyjska, wiecie państwo, opiera się na różnych elementach, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, natomiast rzeczywiście te elementy związane z kamasutrą, czy z jakąś taką afirmacją miłości, czy cielesności pojawiają się bardzo często i też dla nas są odrobinę szokujące, natomiast one pokazują tylko jakby tą dobrą stronę ludzi i emocje takie bardzo, bardzo pozytywne. Malowidła znajdują się również w świątyniach, gdzie no, pewien kult ciała też jest cały czas pielęgnowany. O krowach wspominałam, natomiast no, to było takie zdumiewające miejsce, bo tu samochód zaparkowany, tu jakiś budynek, jakieś biuro i dwie krowy stoją i tam się pasą. Zupełnie, zupełnie nie wiadomo skąd, więc no, tak zaskakujących miejsc było sporo.
I tak oto Anna Grzegorczyk opowiada nam dzisiaj o swoich przeżyciach związanych z tą właśnie podróżą, o bogatej kulturze, o fascynujących zwyczajach i barwnych tradycjach kryjących się w tym egzotycznym rejonie świata, czyli Indie i Nepal. Podróżniczka przedstawia malownicze krajobrazy, góry i architekturę, zwłaszcza których oryginalność i piękno zapiera dech.
Fort Amber to jedna z takich bardziej znanych budowli niedaleko Delhi i mogliśmy pochodzić, pozwiedzać, zobaczyć jak kiedyś wyglądało to miasto, jak się zmieniło i jak się zniszczyło. bo jeżeli chodzi o ochronę zabytków, no to rzeczywiście tam, gdzie nie ma UNESCO, gdzie nie ma funduszy europejskich jakichś, czy amerykańskich, czy jakichś innych zachodnich, rzeczywiście nie wygląda to zbyt optymistycznie. Mało jest remontów, mało jest renowacji, oprócz kilku perełek takich rzeczywiście znanych na świecie, to jeżeli chodzi o renowację zabytków. Jeszcze długa droga przed władzami w Indiach, żeby jakoś to udoskonalić, co widać znowu tutaj. Małpy są wszędzie, tak? Szczególnie w świątyniach. Świątynie są takie miejsca, gdzie te małpy się gromadzą, są karmione. Lepiej nie podchodzić, bo potrafią wyrwać z ręki torebkę, telefon, kanapkę czy cokolwiek innego. Więc rzeczywiście jest to bardzo zaskakujące, tak? Wiemy, że w Azji, w całej Azji te małpy są powszechnie występujące. Natomiast tutaj mamy i krowy, i małpy, i wszyscy chodzą. I tak naprawdę zupełnie w pełnej symbiozie te zwierzaki i ludzie dookoła funkcjonują, żyją i jest tutaj też taki duży szacunek do zwierząt, bo kultura indyjska jest kulturą, która zwierzęta szanuje. Je mało zwierząt. Mało zwierząt jest zabijanych po to, żeby stały się przysmakami czy pożywieniem. Jeżeli już tak jest, to rzeczywiście zjadane wszystko, co w tych zwierzakach jest, żeby się nic nie zmarnowało. Natomiast głównie kuchnia jest roślinna i zwierzęta są otaczane może nie opieką w rozumieniu takim europejskim pod tytułem schroniska, czy jakieś dokarmianie, czy jakaś taka duża troska. Natomiast mają dużo swobody i na pewno jeżeli chodzi o taką moc wobec zwierząt nie występuje to absolutnie powszechnie. I świątynie, wiecie Państwo, w każdej kulturze religia ma swoje rytuały. Ja się tak przyglądałam tym rytuałom w świątyniach buddyjskich i hinduskich. Dużych różnic nie znalazłam między naszymi rytuałami a tymi azjatyckimi. Jakby taka wdzięczność i sposób modlitwy oczywiście dotyczy trochę może różnych rzeczy, natomiast skupienie i powaga i jakby uświęcenie danego miejsca jest bardzo podobne. Wygląda to przepięknie, ponieważ kolory w świątyniach są zupełnie inne niż nasze. Wszystko jest dużo bardziej wesołe. Częstowali nas w świątyni też ryżem czy jakimś takim cukrem wymieszanym z przyprawami, tak żeby podzielić się jakby tą dobrocią, która z danej religii wypływa, więc naprawdę fantastycznie. Do tego oczywiście muzyka, pewien rytm modlitw czy takiej mantry, zupełnie podobnie do innych religii, ale kolory nieprawdopodobne, ludzie zupełnie inni, więc jeżeli porównamy księdza katolickiego i pana tutaj będącego na zdjęciu, to jest zupełnie co innego, natomiast rzeczywiście dalej jakby sedno jest bardzo podobne, piękne budowle, piękne zdobienia, złocenia i to jest w każdej myślę religii bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o sztukę i o to, jak religia inwestuje w sztukę, bo rzeczywiście najpiękniejsze budowle na świecie są budowlami religijnymi. W każdej religii i tak inne, ale jednak w tą stronę.
I rzeczywiście teraz jedna z największych i najważniejszych, ale także najpiękniejszych atrakcji Indii. Budowano je podobno przez 22 lata i podobno po zakończeniu budowy architekta oślepiono, a robotnikom okaleczono dłonie, aby nigdy więcej nie byli w stanie odtworzyć i stworzyć równie zachwycającej budowli jak Taj Mahal.
I Taj Mahal, jeden z nowych cudów świata. Nie wiem, czy Państwo wiecie, tak naprawdę to jest mauzoleum. To jest grobowiec wybudowany na cześć drugiej żony Shara Jahana, która zmarła przy porodzie 14 dziecka, więc taka jest dosyć smutna historia pochowanej w samym sercu tej świątyni, czy właśnie tego mauzoleum kobiety, 38 lat. I jakby z wielkiej miłości mąż wybudował to nieprawdopodobną budowlę, która jakby odcina się zupełnie od wszystkiego, co stoi dookoła. Natomiast pamiętać należy, że jednak jest to grobowiec. To nie jest pałac królewski, to nie jest miejsce wesołe, chociaż nazywane jest pałacem miłości i jakby z tej miłości się wzięło. Naprawdę no, niesamowite detale. Bardzo dużo Hindusów odwiedza to miejsce, nie za wielu Europejczyków, więc to jest takie miejsce, gdzie Hindusi chcą pojechać przynajmniej raz w życiu, tak jak zanurzyć się w Gangesie, tak samo i zobaczyć, pojechać do Taj Mahal. To jest również Taj Mahal, boczna część, to jest już kawałek pałacu, czyli nie to główne mauzoleum, tylko miejsce do mieszkania dla króla i pozostałych żon, tudzież służby i całego dworu. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Ten zabytek jest restaurowany. Bardzo dba się o to, żeby nie wnieść na teren Taj Mahal żadnych przedmiotów, które mogłyby spowodować jakiekolwiek zniszczenia. I na takiej tablicy przed wejściem jest, że nie można wnosić kredek, papierosów, kamer wideo. Telefony można, no ale to już jakby załóżmy noży i tak dalej, jakichś materiałów wybuchowych i tak dalej. Ja miałam, ponieważ niestety palę elektroniczne papierosy, to zostały mi zarekwirowane przy wejściu, ponieważ ochrona w ogóle nie wiedziała, co to jest. Znaczy w ogóle było to totalne zdumienie i proszę pani, ale pani tego nie może wnieść do depozytu, proszę. Więc został mi cały sprzęt w depozycie. Więc bardzo, bardzo pilnują tutaj bezpieczeństwa i tego, żeby te zabytki w żaden sposób nie zostały zniszczone. Myślę, że stąd te kredki, których wnosić nie można. Z Taj Mahal przeskakujemy do Varanasi. Varanasi to jest chyba jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie i otoczonych taką ogromną tajemnicą. To jest miejsce, gdzie Hindusi chcieliby umrzeć, więc miejsce smutne, miejsce takiej zadumy. I Varanasi charakteryzuje się tym, leży nad Gangesem, że w Galach, w takich na schodach czy na wybrzeżu nad rzeką płoną stosy z Hindusami, którzy mieli szczęście bądź nieszczęście umrzeć tam, albo jest ich stać na to, żeby ich ciało dowieźć do Varanasi i tam spopielić i później wrzucić do Gangesu. Wrażenie jest niesamowite. Generalnie nie robi się zdjęć. To jest tak, że to trochę z daleka, trochę z ukrycia, ponieważ Hindusi też wierzą, że to nie służy ich podróży, reinkarnacji, że zdjęcia ciał są robione, natomiast no, wrażenie jest niesamowite. Ja się zastanawiałam przed wyjazdem, czy to jest do zniesienia, czy takie wrażenie i zapachy, które mogą się zadziać przy takich stosach, a było ich naprawdę wiele i widać i rano, i wieczorem tak naprawdę od świtu do zmierzchu te stosy płoną. Czy to się da? Wiecie Państwo, da się. Jakby trochę jest tak, że jadąc w takie miejsce, no, człowiek pewne rzeczy akceptuje bardziej niż będąc tutaj na miejscu. Myślę, że gdyby taka historia zadziała się nad Wisłą, byłoby zupełnie inaczej. Natomiast jest to zupełnie normalne, naturalne. Całe Varanasi żyje jakby zbieraniem właśnie drewna. Dzieciaki biegają, pomagają przygotowywać te stosy i jest to ogromna nobilitacja mieć taki pogrzeb w takim miejscu, uświęconym od setek lat z tradycją tych stosów pogrzebowych, później i zanurzyć się w Gangesie, czyli w świętej rzece Hindusów, która no, przynosi pomyślność dla całej rodziny, szczęście, zdrowie i same miłe rzeczy, mimo że na ich brzegu właśnie wygląda to tak, a nie inaczej. I Varanasi to jest miasto ogromnych kontrastów. Nie spotkałam tam żadnego miejsca, które by było choć troszkę europejskie. Ogromna bieda, niesamowite kolory, mnóstwo zapachów. Ten zapach śmierci jest taki odczuwalny, ale też w kontekście olejów, kadzidełek, takich orientalnych zapachów, więc no, wrażenie było niesamowite. My gdzieś w międzyczasie byliśmy na jakimś obiedzie takim street foodowym, jemy i nagle panowie idą z kolejnymi zwłokami zawiniętymi w całun na plecach i biegną do rzeki, żeby kolejne zwłoki położyć na stosie. No, coś niesamowitego i to wszystko żyje w symbiozie. Jakby to życie, to jedzenie, ta miłość, miłość, młodzi ludzie, starzy i te stosy. Wrażenie niesamowite. Myślę, że o Varanasi to można było bardzo długo opowiadać i polecam Państwu na pewno lekturę bądź programy na temat tego miejsca, bo jest zupełnie wyjątkowe, jest zupełnie inne niż wszystkie inne
na całym świecie i rzeczywiście takie wrażenia pełne emocji przywiozła z tych niezwykłych podróży Anna Grzegorczyk. Indie i Nepal. Jeszcze do Nepalu zajrzymy i to już w drugiej godzinie naszego spotkania. Wędrujemy przecież ścieżką Annapurny między indyjską kulturą a nepalską przyrodą.